Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moim gościem jest Michał Juszczak, który wydał właśnie swój nowy program pod tytułem Zasługujesz na kogoś lepszego. Więc zapraszam do rozmowy z Michałem.
Dobra, no to witam, panie Michale, w końcu.
Witam, panie Antoni.
Spotkaliśmy się. Tak, jesteśmy, proszę państwa, w Polskim Radiu we Wrocławiu, bo tutaj mam dzisiaj występ i udało się z panem Michałem spotkać w końcu. Znaczy, my się ciągle tutaj widujemy, więc to nie jest jakieś...
W sumie tak, no jestem na większości występów we Wrocławiu, także...
No tak, właśnie, bo ty jesteś tutaj ojcem, założycielem praktycznie sceny.
Teoretycznie, bo teoretycznie. Zalew założył scenę. Ja po roku dołączyłem do niego.
No, i który to jest rok?
Ja
11?
10 lat na pewno występuję, ponad 10.
To jest 2023, czyli 13.
Na 12 chyba założył, albo w grudniu 11 założył coś takiego zalew. I ja chyba trafiłem do niego na jego pierwszy open mic. No i wyszedłem sobie na scenę i tak potem zostałem. Bo zalew też bardzo chciał, żeby była jakaś grupa tutaj. Więc każdego, kto tylko chciał, ja przygarniam do siebie. I chyba też po nim mam to teraz, że jak ktoś się pojawi nowy, no to staram się mu jakoś pomagać, nie? Wspierać i tak dalej. No i tak, i zalew chyba tam po 2 latach wyjechał do Warszawy.
Się sprzedał.
I to przeszło na mnie. No i potem współpracę z Festiwalem Wrocek i jednocześnie robienie własnych imprez. Vertigo długo robiłem te imprezy.
Vertigo, tak, robiłeś. Ale na początku to nie było w Łotkowicy? My pierwszy raz, jak pamiętam, to w Łotkowice było.
Łotkowica 21.
Tak. Już nie istnieje.
Zalew jeszcze robił w starym klasztorze, ale na dole, bo to w sumie jest istotne, bo jest tam jeszcze sala gotycka.
Na górze, ty mi ostatnio wysłałeś to nagranie na górze, z tej takiej, w kościele praktycznie
tak,
się gra.
Tak.
Straszne.
I w sumie do tej sali gotyckiej to będę miał jeszcze historię odnośnie tego programu, który będziemy omawiali. No i długo właśnie to Vertigo, no i też jakieś takie pomniejsze lokale, kto chciał, żeby zrobić u nich, no to się robiło.
Tak,
Zalew
tak.
też miał dziwne, różne kontakty zawsze. No to długo robiliśmy w centrum Wrocławia imprezy. Lokal się zmieniał, znaczy nazwy się tylko zmieniały tak naprawdę. Mhm. I tam w sumie były puzzle, gdzie głównie robiliśmy na samym początku. Ja tam debiutowałem.
Ja chyba grałem w puzzlach, no.
Wydaje mi się, że no, mogłeś tam grać.
Zraz, może dawno, dawno temu. Właśnie. Ale co, debiutowałeś tam?
Tak.
I jak ci poszło pierwszy raz?
Zapomniałem tekstu po pierwszej minucie. I po prostu przeskoczyłem dalej i się okazało, że to się jakoś tam połączyło ze sobą i ludzie się tam rozbawili, bo na początku tradycyjnie mówiłem o ruchaniu.
Klasyka.
A potem przeszedłem do tematu jakiegoś psa chyba i ludzie to skojarzyli, połączyli ze sobą, zaczęli się śmiać, a ja tam miałem jakieś, po prostu jakieś tam przejścia. I też było to dość dziwne, nie wiem, czy w Warszawie też tak było, że najpierw wystąpiły gwiazdy, a open mic był na samym końcu.
Tak się czasami robiło na początku. Na początku jeszcze nie wiedzieliśmy, z czym to się je.
No i właśnie tam był taki motyw, że był gwiazda Open Mic, zrobił zalew na końcu. Potem tak. Już się gdzieś tam miksowało czasami między występującymi. Też zaczął robić stricte open mic'i. No to mieliśmy open mic'i co 2 tygodnie. Było nas 3-4, więc co 2 tygodnie musieliśmy mieć po 15-20 minut.
Co ty gadasz?
No to sobie wyobraź, jak to musiało wyglądać źle wtedy.
To musiał być dramat w ogóle. Tak. Ale to wiesz co, kurde, ja też mam wrażenie, że z jakiej strony my to kumamy, jaki to jest dramat, jak dużo to jest stworzyć 15-20 minut w ogóle. Ale ja się zastanawiam, czy ludzie, jeżeli ktoś nie zajmuje się komedią, czy wie, jak trudno jest stworzyć 15-20 minut materiału.
Wydaje mi się, że...
Ile czasu potrzeba, tak realnie.
Wydaje mi się, że jak... dalej są ludzie, którzy myślą, że my to na scenie wymyślamy.
Tak.
Więc...
No to w podcaście mi się wydaje, że coraz mniej, że już ludzie kumają.
Tak. Tylko ale dalej są takie jednostki, więc zakładam, że też jest część osób, która może pomyśleć, że jak ktoś jest zabawny, no to pewnie on sobie tylko tam napisze i wyjdzie.
Tak.
A kwestia dłubania w tekście, szukania, no nie wiem, czasami struktur właśnie i tak dalej, żeby to pasowało, no to jest długie godziny czasami. A najgorzej jest mentalnością, wydaje mi się, że musisz mieć odpowiedni vibik, żeby usiąść do tej kartki. Ja wczoraj postanowiłem sobie, będę pisał cały dzień. O 12 położyłem się z kartkami na łóżku, bo najczęściej tak piszę.
No już i widzę, że już są błędy popełnione pierwsze.
Tak. Więc wstałem o 16, nie napisałem nic.
No łóżko, to już był pierwszy błąd.
Tak, i poszedłem na siłkę, pomyślałem, że się jakoś nakręcę. Nakręciłem się, ale jak wróciłem, to zamiast szykować się, pisać dalej, to szukałem nagrań do bitów.
Do dzisiaj, tak. Kurde, ale gadałem ostatnio o tym z moją żoną, żeby być komikiem dobrym, skutecznym i działać przez wiele lat i pisać ciągle, to nie jest to... Bycie zabawnym to jest jakiś ułamek w ogóle tego, co trzeba... Odporność psychiczna to jest bardzo ważne, systematyka.
No i wytrwałość.
Wytrwałość, taka zdolność jakby przezwyciężenia swojego niechęci do nieróbstwa, znaczy chęci do nieróbstwa.
Tak, jakieś tam prokrastynacji trochę. No bo najczęściej chyba jest, jak jest ten deadline, że dopiero wtedy
masz
zaczynamy...
Masz termin, tak.
No. Teraz widziałem podcast Puzyra i
Splina,
że Czarek u nich był.
Tak, tak, też widziałem Czarka.
Coś mówił, a że w pandemii chyba nic nie napisał.
Bo nie było deadline'ów, tak. No.
Więc myślę, że tutaj też to, jeżeli nie mamy takiej wizji, że o, już teraz potrzebujemy nowych tekstów, bo właśnie mi się gorzej poprawia to, co napisałem, niż wymyśla nowe.
Tak? A mi się lepiej poprawia.
Ja czasami mam tak, że... Ale może inaczej, mam coś napisane i jeżeli to są takie... Nie, na przykład, że co trzeci żart jest słaby, no to okej, szukamy. Ale jak mam zmienić cały bit, zależy mi, żeby on został, żeby go nie wywalać, no to już jest męka dla mnie. Jak poprowadzić w inną stronę?
No
mimo,
tak,
że znam jakieś tam... Mam w programie, który teraz gram, Podróż Pendolino. Bardzo mi się podoba cały segment. Ale za każdym razem jest reakcja na zasadzie heheszków na samym końcu. W środku są jakieś śmiechy, ale ta puenta jest dla mnie najważniejsza z tego wszystkiego. I za cholerę nie wiem, jak to poprawić. Nie chcę usuwać całkowicie całej podróży, ale chyba tak się skończy.
A, ale nie w tym, co masz na nagranie,
nie.
Co będziemy,
w tym,
tylko
co, gram,
co teraz
no, tak.
Masz. Kurde, ja też tak czasami mam, że mam beat, gdzie jest dobra puenta na końcu. I właśnie teraz mam, teraz też w tym, co piszę teraz na programie. I kurde, jak zacząłem wsadzać w środek rzeczy, to ta puenta osłabła, że ona już nie działa tak mocno, że te rzeczy w środku się zrobiły dużo bardziej atrakcyjne, tak, niż to, co jest na końcu, a to był tak naprawdę krótki żart, że masz bam, 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 puenta. I ona super działała, ale jak zaczynasz wciskać w środek rzeczy, to kurde, ja nie wiem, czy ja uratuję tą puentę, albo że ona po prostu będzie taką okej, puentą, ale w środku będą fajniejsze rzeczy niż to, co
na
końcu. A
dasz radę ją przenieść wcześniej? W sensie, żeby te podbicia były po tej puencie?
Czekaj, myślę. Nie dam. Nie, okay. nie ma
no to
opcji.
Nie uratujesz.
Definitywne. Dobra, no dzięki, Michał.
Jakby. No bo sam wiesz, że zwykle to jest schodkowo, że to ta puenta ostateczna powinna być najlepsza, więc jeżeli wymyślisz coś lepszego wcześniej, no to... Chyba, żebyś zrobił jakby taką sinusoidę trochę, że masz to, co jest super, dasz gorszą puentę, żeby
ostatnia się wybiła?
Tak.
Czyli samemu sobie zaszkodzić, żeby sobie... No to jest bardzo ciekawa metoda.
Jest coś takiego, jak zauważyłem w jednej historii Louisa C.K. Nie wiem, czy on wymyślił tą konkretną metodę trójek, no. Ale on daje coś... jak to było? Normalną sytuację, absurd i normalizacja absurdu. Tam jest konkretnie, że on leci samolotem,
tak.
I masz, że kapitan daje, jak to się mówi?
Polecenie, komunikat, no.
że coś się dzieje z silnikiem, czekają 30 minut na ekipę, która to naprawi. Mija 30 minut, jest kolejny komunikat, że ekipa nie przyjechała, a i tak lecimy. I masz absurd do normalnej sytuacji.
Tak, tak, tak.
Nie? I on to tłumaczy, że oni się pewnie jakimś protokołem, tutaj mają jakiś protokół, pewnie tam jest napisane, że jak po 30 minutach ekipa nie przyjedzie, to jebać to. I masz normalizację absurdu, dalej to jest absurd.
Tak,
nie?
Tak,
i masz
tak,
jakby, jest tam taka delikatna jakby sinusoida. Czyli jakby ten absurd jest na zasadzie, że zjechanie emocji, jakby jakim cudem,
no.
I podbijasz to potem. Więc może jak masz ten super beat, super żart w tym bicie. Dać coś trochę lżejszego, żeby ta, która była super wcześniej, była w kontraście do zdania wcześniej.
Okej, okay, dobra. To może w sumie tak, może tak bym to rozegrał, bo to jest to, co mówisz, ale to jest ciekawe, jak innym językiem się ludzie posługują, że tam ty mówisz ten absurd i normalizacja absurdu. Ja się nauczyłem od Czarka kiedyś normy i naruszenia zasady, że masz normę, czyli że właśnie będziemy czekać, aż przyjedzie ekipa, naruszenie, nie przyjedzie ekipa, jebać to, nie wiesz, że masz normę, naruszenie, normę. I właśnie jeżeli mam, czekaj, pierwsze to ja mam normę, potem mam naruszenie, to potem muszę zrobić znowu normę, żeby znowu do tego naruszenia pójść. Okej, to może tak to bym rozkminił. Tak to. A to super, dzięki. Kurde. Właśnie, słuchajcie, no i to jest też ważne, bo Michał Juszczak tutaj prowadzi warsztaty z improwizacji.
Ze stand-upu, ale też są elementy impro, no bo ja tam 7 chyba lat byłem w impro, więc też jakieś takie...
Tak, ale już po prostu miałem w głowie
mówię, warsztaty improwizacji, automat, a chodziło o warsztaty stand-upu, że tak. prowadzisz zajęcia i siedzisz tak, rozkminiasz z ludźmi.
Tak, jak jest nasza praca, no to staram, bo generalnie te wszystkie takie teoretyczne rzeczy, to można znaleźć wszędzie. W sensie na YouTubie pewnie są też kanały o tym, mnóstwo książek.
Ale wiesz, czyli... że to jest dużo anglojęzycznych. Ja na przykład ostatnio do mnie ktoś pisał, czy są jakieś polskojęzyczne rzeczy i nie znajdziesz polskojęzycznych rzeczy.
Wiem, że...
Nie ma książek, nie ma opisów, nie ma sugestii, nie ma nic.
Najbardziej jest jakby sławna, no, Judy Carter. Judy the Bible.
Tak.
Comedy Bible. Comedy Bible. Podobno jest nowe wydanie.
Jest nowe wydanie,
jeden
tak,
z warsztatów
jest dużo lepsze.
I wiem, że jeden z komików chciał przetłumaczyć to i potem jakby na licencji posprzedawać, ale nie wiem, czy mogę sprzedawać tą informację. Więc tak naprawdę tłumaczenia od 1 do 1, no i, tylko że to jest na tyle proste, te schematy takie początkowe, no, jak wygląda żart, no. jakie są rodzaje żartów, rodzaje humoru, że ja to podaję w pierwszych, nie wiem, powiedzmy półtorej godzinie, dwóch godzinach maksymalnie te wszystkie rzeczy, bo uważam, że najważniejszą częścią jest szukanie pomysłu, żeby wykorzystać te rzeczy. To co z tego, że no nie wiem, potrafiłbyś czytać nut, ale nie wiedział, jak zagrać na pianinie, nie? Więc potem się bardzo skupiamy na tym, jak szukać żartów, jak te schematy potem wykorzystać potem w ich jakieś tam...
No w materiale, które napiszą. No.
Tak. I bo ja prowadzę dwa dni, pierwszy poziom ma dwa dni. One są tydzień po tygodniu.
Okay.
I pierwszego dnia jest właśnie taka stricta jakby teoria plus właśnie szukanie pomysłów na żarty. Jeżeli ktoś chce przyjść do mnie na drugi dzień, my tam się wcześniej dogadujemy, czy będzie na tym drugim
dniu. Na drugi dzień, czy na drugi level?
Drugi dzień pierwszego etapu, czyli który jest tydzień później. Czyli na przykład sobota.
Okay.
Tydzień po tygodniu. I oni mają zadanie domowe, mają napisać swój pierwszy tekst. Ja im z góry...
A ile każesz im pisać? Bo dużo ludzi do mnie czasem pisze, ja też nie mam czasu trochę na to odpowiadać, ale też chciałem wykorzystać to spotkanie do takiego trochę sugestii, co, ile byś radził komuś na początku napisać i przez to też to pytanie, ile ty im każesz napisać?
Ile tekstu?
Ja ile tekstu, ile
mówię
minut?
Im, żeby napisali jedną stronę A4.
Aha, ile to się tekstu robi? Czasowo?
To w zależności potem, jak to mówią na scenie, no bo to że właśnie jest inna kwestia, ale to będzie, nie wiem, 3-4 minuty może, coś takiego. I oni mi wysyłają to do północy z wtorku na środę. Ja mam całą środę na przejrzenie każdego tekstu i pokazuję im drogi, gdzie mój mózg poprowadził to, co oni napisali. Aha. Daję im taką delikatną sugestię, że według mnie to jeszcze można pójść w tę stronę.
Tak.
I żebyś zobaczył, czy twój mózg raz te moje sugestie weźmie do siebie i coś z tym zrobi, albo może ty dzięki temu znajdziesz jeszcze inne, bo ja ci po prostu kolejną klapkę otworzę. I oni potem mają 3-4 dni na, nie, 2-3 dni na poprawę tekstów, przychodzą do mnie na drugi dzień, robimy ćwiczenia z impro na kreatywne, żeby jeszcze bardziej te klapki potwierać, no i potem każdy wychodzi na scenę. Bo do tej pory to było na Wodkowicy 21, więc ciemna sala, lampa na twarz, no nic nie widzisz kompletnie.
Pierwszy raz w życiu.
Tak, żeby oni te, właśnie, bo to jest jak open micer pierwszy raz wychodzi, to czasami jest na zasadzie unikanie lampy.
Tak, albo mówią, Jezu, jak jasno, w ogóle was nie widać.
Tak.
I to.
I ja też to po to robię, żeby jak wyjdą na scenę, żeby publika nie widziała, że oni pierwszy raz występują. No bo to jest takie, że inaczej też patrzysz na tą osobę. No i mówią żarty dla tych 4-5 osób, które są na publice. No to i w ogóle jest źle, bo to są bardzo złe warunki. Tak, więc on musi przełamać swój strach, jest w grupie takiej przyjaznej, no bo każdy chce pomóc każdej osobie, która tam jest.
Tak.
I potem wszyscy debatujemy.
O, i co z tego wychodzi?
I oczywiście wszystko nagrywam, żeby oni potem sobie sami...
Na kamerę, żeby widzieli siebie?
Tak.
Super,
na kamerę
dobrze.
I dźwiękowo, żeby ta dyskusja potem była nagrana. I dzięki temu mogą zobaczyć, ten mi powiedział, że na przykład się garbię, że niewyraźnie mówię, że niepotrzebnie kablem machałem, że a w tym żarcie mi się urodziło coś takiego, że robię takie pierwsze ich burzowanie, że wszystkie pomysły idą dla tej osoby, która wystąpiła. Żeby też ich trochę nauczyć na zasadzie, ty też nieraz pewnie burzowałeś, że jest twój temat, wszystkie pomysły idą dla ciebie.
Jak ty nie
chcesz, no to wtedy ewentualnie ta osoba, która to powiedziała,
oddajesz,
nie? No i to jest jakby pierwsze przetarcie. Pierwsza grupa wymusiła na mnie zrobienie drugiego etapu. No bo ja generalnie nawet pierwszego, może nie, że nie chciałem, tylko bardzo się obawiałem, bo mnie Aleks Niebrzygowski namówił, no. Bo ja właśnie byłem tą osobą, która zawsze pomaga ludziom i jak ktoś wychodził na open mic, to podchodziłem, mówiłem, że mam pomysł taki, 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 czasami brałem teksty od tych osób, żeby właśnie mi zrobić, ale Aleks powiedział do mnie, że w Stanach ludzie za to biorą pieniądze.
No to prawda.
I mam takie, ale głupio mi tak. No i pomyślałem, że dobra, zbiorę wszystko, co mam w swojej głowie. Mam na szczęście w tym, co wypuściłem na YouTube, mam przykłady żartów, które mogę dać do, no nie wiem, do absurdu, do porównania, jakichś takich rzeczy. Aha, aha. Zrobiłem pierwsze warsztaty, ludziom się spodobało i miał takie, Michał, chcemy jeszcze więcej, czy dałbyś radę? Tak pomyślałem, okej, okay, dobra. Aha, bo jeszcze w pierwszym etapie jest prezencja na scenie i dykcja, której nie posiadam za bardzo. Więc robi to dziewczyna z Doli Stand Up się nazywa, bo ona skończyła kurs prezencji. Aha. I ona przez 2,5 godziny prowadzi z nimi zajęcia, jak dobrze wyglądać na scenie, żeby kupić też tym publikę, bierze jakieś ich teksty, które właśnie sobie napisali, żeby jak najlepiej je pokazać i tak dalej. W drugim etapie też jest kontynuacja prezencji. Organizuje mi pierwszy występ.
Że... A po pierwszych tych dwóch spotkaniach oni już występują? Idą na jakiś open mic, czy nie?
Jak chcą, to mogą pójść.
Aha, czyli ty nie organizujesz im występu. Okej, okay, dobra.
I tam jest też to, że jestem dogadany z Sumo, że jeżeli ktoś chce wystąpić, a jest po moich warsztatach, to ma taki talon, nie wiem, że
na występ.
Tak, że może, okay. Jak on się zgłosi, tylko że musi się zgłosić nie dzień przed, tak. Bo to zwykle są już wtedy listy zamknięte, ale tak no, 2 tygodnie wcześniej, że jestem od Michała, no to jest spisywane.
A nie wszyscy wiedzą, co to jest Sumo.
Sumo to jest scena stricte open micowa. Ona ma chyba 8 lat, 7.
Dużo ma, tak, już pamiętam.
Stand up mic open, dlatego tak jest tak. Ten skrót. I co 2 tygodnie we Wrocławiu, teraz w Wędrówkach 20... Nie, Boże, co ja gadam.
Wędrówkach, powiem Wędrówki.
A połączyłem Włodkowica 21.
Tak, Wędrówkach.
Pa Wędrówki jest robiony co 2 tygodnie ten open mic.
W jaki dzień tygodnia?
We wtorek.
We wtorek. Jeżeli jesteście z Wrocławia, tak. To co 2 tygodnie znaczy,
nie, nie, nie kończę z Wrocławia, bo ludzie z Poznania przyjeżdżają, bo to jest tylko 1,5 godziny pociągiem, więc jakby jeżeli masz chęć. Wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś jest przyjezdny, to jest taką atrakcją.
Atrakcja, tak, bo ktoś inny. Tak,
no, Kraków tak. Też przyjeżdżał.
Katowice?
Katowice, tak, bo z autostradą się pakowali do Wrocławia. No i jest opcja przetestowania. Oczywiście wszystko zależy od publiki, jaka przyjdzie, no bo czasami jest tak, że wszyscy są obrażeni na cały świat. Jest bardzo ciężko.
Nie, zdarzały się takie wieczory.
A czasami to w jakoś wakacje przyszło chyba 8 osób. I prowadzący tak rozgrzał te 8 osób, że każdy występ był genialny.
No, przed 8 osobami?
Tak, tylko że to było niemiarodajne.
Niemiarodajne, okej.
Tak, okay. Że ma super wszystko. No. No to okej, okay, no to trzeba jeszcze raz wyjść z tym samym, zobaczyć, czy rzeczywiście jest super, czy nie. No, no i jest drugi etap, gdzie jest właśnie ta prezencja dalej. Organizuje pierwszy występ, bo właśnie nie każdy wychodzi po pierwszym etapie. I jest na taki, okej, okay, to ja robię stricte imprezę, gdzie jest przyjaźnie.
Tak.
Że ludzie, którzy przychodzą, wiedzą, na co przyszli. I już zdarzyły się osoby, które pierwszy raz wyszły na scenę i jedyny raz wyszły, tylko dzięki temu, że była ta impreza. No a drugiego dnia, bo to jest wtedy już dzień po dniu, nie tydzień po tygodniu, jest pantomima. I omawianie występów, które były na scenie dzień wcześniej.
Ale z perspektywy ruchowej, tak?
Tak, ruchowej i ciekawe. Też i ta dziewczyna też przychodzi na występy. I potem sobie też omawiałem jakiś jeden wybrany żart, który można byłoby wyeksponować bardziej posturą, właśnie ciałem i tak dalej, żeby był jakiś śmieszniejszy.
Fajne, ciekawe. Klauny by się jeszcze przydało, moim zdaniem. Ja wiem, że to jest absurdalne, ale...
Stary, ja... Absurdalne to jest to, co teraz powiem, że są ludzie, którzy chcą trzeci poziom.
Tak. No, myślisz się? Znaczy, dziwisz się?
Trochę nie, no. Ale ja mam w głowie, no bo generalnie zamysł był taki, że robię to, co ja chciałem, jak ja zaczynałem. Te ponad 10 lat temu.
No,
bo
my wszystko bo się, nikt nam nie pomagał wtedy,
tak,
nie?
Tak, wszystko się uczyliśmy na no, na obserwacji, no ja myślałem, że dorzucanie żartów, jak to robi Bałtroczyk, jest czymś naturalnym.
Tak, tak,
i
tak,
się
tak.
okazało, że nie jest.
Że nie, że nie można mieć z tak. internetu żartów.
To jest w sumie większe zło niż kradzież pieniędzy chyba w polskim stand-upie. Także jeżeli używacie memów, nie używajcie.
Tak, się śmieję, że każda grupa ma swoje takie wartości u komików, gorsze niż kradzież pieniędzy.
Tak. No w sumie tak. I pomyślałem, że na trzecim więcej impro, że, no. bo ja na przykład nie potrafię rozmawiać z publiką ze sceny za bardzo.
Tak, nie,
no to
nie,
ja jestem po słowie z niektórymi improwizatorami, którzy też występują. Którzy no, przez to, że mają cały czas kontakt przy impro z publiką, daliby radę nauczyć paru rzeczy, żeby się przełamywać.
No to jest chyba inne zwierzę, mi się wydaje. Wiesz, tak jakby...
Tylko ja nie daję konkretnego rozwiązania, tylko daję jedną z możliwości. Tak samo te wszystkie rzeczy teoretyczne, to jest jedna z możliwości, które możesz wykorzystać. Więc jeżeli przyjdzie osoba... Oczywiście, jak zrobię trzeci etap i te osoby mi powiedzą, że a nie jednak to impro było do dupy,
a, że zmienisz?
No to no tak, no bo ja cały czas się uczę tego. Jakby też biorę sugestie od ludzi, co było spoko, co nie. Jak było spoko, no to jeszcze bardziej chcę to wyolbrzymić, że coś było niespoko, no to poprawiam.
A ile procentowo osób zostaje i bawi się powiedzmy, na scenie stand-upowo, a ile jest tak, traktuje tak takie warsztaty i se chodzę na warsztaty ze stand-upu?
Próbowałem podliczyć wakacje i więcej niż połowa osób występuje.
Chociaż raz, tak? Czy zostaje
w miarę
występuje?
Regularnie.
W miarę, wow, to,
w sensie raz na miesiąc powiedzmy, że to jest dla mnie ta reguła.
No.
Więc też jestem trochę zdziwiony. No bo potem się zacząłem zastanawiać, ile ja znam osób, które skończyły warsztaty stand-upowe i występują. No ja chyba oprócz Kutka, to chyba nie znam takiej osoby. Chyba, albo że po prostu nie znam aż tak tej osoby i nie dowiedziałem się prywatnie, że ona była po warsztatach.
Mm-hmm. Ja myślę, że ktoś jeszcze był. Nie.
Bo ty też
nie.
prowadziłeś warsztaty.
No
kiedyś,
właśnie, Kutek
nie?
był u mnie na warsztatach.
U ciebie, a nie u Rejenta?
Nie.
To czemu na roście Rejenta były żarty, że on jest po roście, bo kurs.
A może czekaj, bo może, bo Rejent potem robił też kurs i on może chodził na kolejny. Bo możliwe, bo on chodził wtedy na dużo.
Może.
Nie wiem, więc możliwe. No, trzeba by Rejenta zapytać, bo wiem, że na bank był najpierw u mnie, a potem może był też u Rejenta.
Bo ja cały czas się zastanawiam, czy z tych osób, które też występują, chodzą sobie, no to okej, to jest dla nich zajawka.
Tak.
Ja jak zaczynam warsztaty, pierwsze warsztaty, ja mówię, że jak jesteście tutaj do zarobienia pieniędzy, to nie jest dobre miejsce. Ponieważ, tak jak zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, wytrwałość jest bardzo ważna.
Mm-hmm.
Po dwóch, trzech latach...
I bieda, odporność na biedę też jest bardzo
tak.
ważna.
No bo po dwóch, trzech latach dopiero zwrócą ci się jakieś koszty dojazdów w różne miejsca. No bo nie możesz tylko testować u siebie, najlepiej pojechać na inną publikę, czyli koszt na pociąg, autobus, paliwo.
Szczególnie przy dzisiejszych cenach, że pojedziesz... Tak. Bardzo często będziesz jeździł na open mic'a, gdzie sam koszt dojazdu na open mic'a to będzie...
No stuwa na przykład.
Minimum moim zdaniem. A chyba, że właśnie się w czterech w auto pakujecie z Katowic i dojeżdżacie, to wtedy tak. Ale jeżeli jedziesz sam pociągiem, no to jest dramat.
No. I też droga się trochę wydłużyła, wydaje mi się, na scenę. No bo kiedyś było, to jest, było zjawisko, więc od razu się występowało za jakieś tam 5 zł za bilet.
Okej, okay. No dobra, dobra, mów dalej.
I robiły się grupki, które jeździły.
Tak, tak, dwie, to prawda.
Dwie, trzy osobowe. Potem zaczęły być pojedyncze osoby solowe, które brały support. No i teraz głównie są pojedyncze osoby, które mają support. Jest mniej tych grupek. Grupki to są te festiwale, tak naprawdę teraz.
Albo please stand up i to wszystko praktycznie.
No to dalej, jakby jako festiwal. Więc żeby jeździć i zarabiać pieniądze i żeby być tym supportem, no to no ktoś musi cię z tych open mic'ów wyciągnąć.
Tak,
więc
tak,
albo albo cię wyciągnie...
Tak z biedy wyciągnąć. Z open mic'ów trzeba cię wyciągnąć.
Albo cię wyciągnie, bo cię zobaczył, albo zobaczy twoje nagranie, które wrzucasz po roku, półtorej, żeby było dobre to nagranie, a nie jak ktoś wyszedł raz, wrzucił nagranie na YouTube i już wydaje mi się, że jest gwiazdą na przykład.
To prawda, to prawda. Ale z drugiej strony, to dlatego się tak skrzywiłem, jak powiedziałeś, że droga się wydłużyła, bo z jednej strony, inaczej, kontrując ten argument, bo ja wiem, o co tobie chodziło, masz rację, że tam od razu się występujesz 5 razy i od razu, dobra, to jeździmy, kasujemy za bilety, ale teraz masz tyle możliwości wyjścia na scenę i tyle open mic'ów i tyle miejsc i scen.
Ale żebyś się z tego utrzymał po tym samym.
A, to jest, to się wydłużyła droga, to absolutnie tak. Tylko, że też wtedy, jakie wtedy były pieniądze, nie? Wtedy, wiesz.
No, ale że 10 lat temu średnia wynagrodzeń była o połowę...
Nie mam się tego
powiedzieć. W sensie tam załóżmy 1500, a teraz masz 3 koła, nie? Średnią zarobków w kraju. No to wtedy ten bilet za 5 zł, to jak jest tak u nas teraz za 15-20.
No może tak, ale wtedy to wiesz, to były takie też głodowe stawki i ten... No nie, ale to prawda, że jeżeli ktoś chce... Ja słyszałem o tym, mnie to strasznie bawi, że ludzie przychodzą, że dla pieniędzy czy coś takiego. Człowieku,
znaczy na szczęście ani razu mi się nie zdarzyła taka osoba. Mam dwa trochę poboczne przypadki, bo była... Dziewczyna od storytellingu, zajmuje się teatrem japońskim. W ogóle ci polecam, to jak ja raz poszedłem na jej występ.
Ale ten taki na siedząco, taki słyszałem o tym. No.
I ja oglądam ich i mam takie, ja wiele muszę u siebie poprawić. Nie? Jakby w sensie, bo ja nie potrafię storytellingu za bardzo. Aha. Więc mam takie, ona była u mnie w warsztatach, ale na trzecim poziomie ja chyba ciebie wezmę, żebyś nauczyła storytellingu ludzi. Nie?
O Jezu, super pomysł.
I też była u mnie kobieta, która... jest chyba menadżerką w banku, ale napisała dwie książki komediowe i ona dlatego chciała warsztaty. A ta od storytellingu, żeby poprawić swoje umiejętności opowiadania komediowych.
Wow.
Więc to już nie jest stricte warsztat stand-upowy, tylko zaczęły mi się otwierać te drzwi szerzej, że przychodzą z różnych innych odłamów komedii ludzie, żeby zwiększyć swoje umiejętności. No bo de facto te same rzeczy możesz zrobić, nie wiem, na TikToku załóżmy, użyć, nie? No bo krótki żart na 30 minutę na TikTok, jak ci się uda dobrze złapać content, no to możesz wybić się i występować jak mama na obcasach czy na obrotach.
Na obrotach, no. Tak. Ale nie, to prawda. Ja pamiętam, którego Pratchetta czytałem. Ja miałem taki, ja pierdzielę, ten koleś umie pisać żarty i to tak na maksa. On miał takie, kurde, pióro, och.
W ogóle też wspomniałeś o takiej systematyczności. No to był u ciebie Patryk Gosiński i on opowiadał...
W podcaście, tak.
I on opowiadał, że on to codziennie siedzi i on taki... Wow. W sensie...
Ale on jest, jak z nim gadałem i on to wie, on jest troszkę na spektrum. On jest taki rejentowy, że on siedzi tak...
Ale to jest 6
godzin
nad
jednym żartem. Godzin nad jednym żartem, kurwa. No,
wolałbym tak, niż leżeć wczoraj te 4 godziny na łóżku i nic nie zrobić, nie?
Ale to ci polecam książkę, którą ostatnio odkryłem. Nazywa się Praca Głęboka. Bardzo, bardzo pomaga. To jest naprawdę super książka, która mi ostatnio pomogła. Ja na przykład robię już teraz takie motywy, że ja wychodzę z domu bez telefonu, że biorę tylko zeszyt i nie mam nic, stary. Jestem ja i moje myśli i stary, nie ma odwrotu wtedy. Jesteś sam ze sobą.
To ja próbowałem dwa razy jakoś się wyłamać. Raz chodziłem do restauracji, albo do Maka nawet, bo wstyd było mi siedzieć i nic nie robić, jeżeli miałem wszystkie kartki albo lapka, że będę grał na przykład w Macu. No. I to było dla mnie ten. Ale za dużo wydawałem na jedzenie. Poza.
I utyłeś w tamtym okresie bardzo. Tak.
A drugi, wynająłem sobie salkę w miejscu, gdzie sobie gdzieś tam dorabiam. Tylko czasami jest tak, że po prostu nie chce mi się tam iść.
No i to jest właśnie jeden z elementów, który praca komika.
Jak już tam jestem, to po prostu jestem w innym miejscu niż przyzwyczajony. No to coś porobimy.
No ja w domu nie piszę. Ja już mam tak, że ja wiem, że ja w domu nic nie napiszę. Ja muszę wyjść z domu.
Okay. A nawet jak założysz spodnie? Bo jest coś takiego, że jak ubierzesz się normalnie, tak jak teraz siedzimy.
Tak, absolutnie. W garnitur mogę iść. Pójdę się położę w garniturze.
No nie, no bo jak siedzisz w dresie czy w krótkich spodenkach, no to jest luz, ale jak się ubierzesz jakby do pracy, nie. To mózg się trochę przestawia.
Mi, wiesz co mi pomaga? Co jest dla mnie takim ostatnio się okazało właśnie przez tą pracę głęboką? Zatyczki do uszu. Że sobie wyciszam rzeczywistość i stary mi to strasznie pomaga.
A masz overthinking?
No... Chyba tak, ale
że on cię wybija na przykład, że piszesz tekst i ci się coś przypomni, no i potem kit z tekstem, bo zaczynasz myśleć o tych innych rzeczach.
To na maksa, to tak.
Bo ja też zacząłem się na ten łapać i po wszelkich podcastach i rozmowach z Pontim, ja idę się, bo chcę się przebadać.
ADHD, wszyscy teraz ADHD mamy, tak. Też masz ADHD.
Ale pewnie. Nie, no ja też poznałem osoby na przykład, które nigdy bym nie pomyślał, że mogą mieć. No. I zaczęli mi mówić rzeczy, które im się przydarzają. I takie, no może rzeczywiście bym się wtedy jakoś uspokoił bardziej.
Ale co by się, co by cię może, że leki już się brać?
Może, nie wiem, czy to są tylko leki, czy nie, jakieś tamsy, no, czy może są jakieś metody, ćwiczenia
jakaś
właśnie,
praca
tak dalej,
jakaś
nie?
taka psychologiczna też, że, że gadałem ostatnio z Sebusikiem Filipkowskim, że on mi mówi, że on ma jakieś zadania, ma apkę do pilnowania się, że ma jakieś tam bloki, dzień podzielony na bloki, żeby to jakoś usystematyzować, ale też się nagradzać za dobrą pracę głęboką, właśnie taką systematyczniejszą, a nie, że skakanie pomiędzy rzeczami.
Bo mi jeszcze jogę polecali, ale ja będę siedział i dalej myślał o tych wszystkich rzeczach, więc to mi nie pomaga. Medytacja, no super. Znaczy,
medytacja pewnie, mi pomaga.
Pewnie
mi
pomaga, ale ja wiem, że... Znaczy, okej, może jakbym przez tydzień siedział dzień w dzień, to bym miał mniejszą chęć do myślenia o wszystkim dookoła, no ale... No.
Trzeba próbować, no co ci pomaga. Właśnie, słuchajcie, to jest właśnie część pracy komika, żeby wymyślić system, mam wrażenie, jak pokonać swój własny mózg, albo jak zaprząc swój mózg do pracy i jak obejść te wszystkie rzeczy, które ci sam sobie de facto stawiasz na drodze do napisania.
Tak.
Ostatnio słyszałem piękne zdanie, cytat, który sobie zapisałem w zeszycie na pierwszej stronie. Magia, której szukasz, jest w pracy, której unikasz. I miałem takie, o Jezus Maria, to jest... I wiesz, i teraz wiem, że moim zdaniem najwięcej mnie kosztuje pracy zmuszenie się do przyjścia i do, żeby gdzieś usiąść i zacząć de facto pracować. I to jest największa część takich zapasów aż ze sobą.
Ja nie wiem, czy to można porównać do sprzątania na przykład, że masz, wiesz, że musisz pozmywać naczynia i... Nie, no nie.
Jutro. No. Dobra, jest okej, nie jest aż tak źle. Ale jest źle, no i trzeba ten. No ale właśnie, to jak ty pracujesz? Bo ja zawsze lubię tutaj zadawać to pytanie. Jak ty piszesz żarty? Jak Michał Juszczak?
Najczęściej to jest ten overthinking i najczęściej przed snem. Bardzo dużo myślę i przez to w ogóle też występuję, bo nieraz pewnie ci się zdarzyło, że przed snem wpadłeś na pomysł.
Tak.
Rano zapiszę i rano już tego nie było.
Zapominasz jak cholera. No.
I raz miałem tak, że wróciłem po imprezie i byłem bardzo zdenerwowany na moją koleżankę, przyjaciółkę wtedy. I wstałem i sobie zapisałem rzeczy, które miałem wtedy w głowie. I zacząłem szukać pierwszego, gdzie mogę wyjść. Nie wiedziałem, że w ogóle jest stand-up i coś takiego. I mi wyszło, że komediowe coś tam było napisane, czyli stand-up, open mic. I zapisałem się na to. Napisałem całkiem co innego, które miało też dużo żartów internetowych. Tak. Na drugim występie powiedziałem to, co napisałem. No i była półbomba wtedy. No ale jakby był ten impuls, który spowodował, że wyszedłem. I najczęściej jest tak, że podstawą jest prawda, czy albo zdarzenie, albo myśl, przekonanie własne, cokolwiek takiego i szukanie drogi na rozwiązanie danej myśli. To jest impro trochę, że jeżeli to jest prawdziwe w tym świecie, no to co jeszcze może być na przykład, nie? I dam ci dwa przykłady, a trzeci będzie w nagraniu w sumie, bo też specjalnie go zostawiłem, że jechałem na występ autobusem we Wrocławiu i śmierdziało żulem. Nie? No to jakby tradycyjnie każdy się może z tym utożsamić.
No żul to też jest klasyczny motyw każdego stand-upu w tym momencie.
Trochę tak, no. I miałem tak, że jechałem tam którymś autobusem z rzędu, którym śmierdziało. I mój mózg wyrzucił z siebie, że znowu jebie, nie? Ja był w kolejnym autobusie. I co ja bym zrobił w tym wypadku, gdyby był żul, ja już taki zdenerwowany, bym chciał go wyrzucić. No to jakby to jest naturalna selekcja, ale żeby zaskoczyć widza, stworzyłem żart, że właśnie jebie w trzecim autobusie, że w ostatnim typ nie wytrzymał, jakiś typ nie wytrzymał, zaczął się drzeć, no wyjdź stąd, no śmierdzisz, no wypierdalaj. No to wyszedłem, umyłem się i pachnący tutaj przyjechałem. No i ludzie zaskoczeni na tym, że wyszedłem. W sensie odwróciłem delikatniej, że nie żul wychodzi, tylko że to ja śmierdzę.
To ty,
nie?
To super, to też jest bardzo dobre.
I to było też, że stricte przed występem, czyli to, co mówiliśmy, że to się wtedy, że no, za chwilę jest występ, to jeszcze ci wpadł żart. Nie?
To wtedy ci wpadło tuż przed występem.
Tak.
Ale to jest fajny moment, nie? Że tak już twój organizm się tak stresuje, że Boże, zaraz będę w ekstremalnej sytuacji i sam ci podrzuca rozwiązanie dobre.
I takie wow dla mnie było, kiedyś z Sochą występowaliśmy dla, chyba to był ekonomiczny, że z różnych miast przyjechali studenci do Wrocławia i prowadziliśmy jakąś imprezę i mieliśmy o tych miastach coś mówić też. Mhm. I między nimi miało być coś o Wrocławiu, nic nie mieliśmy o Wrocławiu. Poszedłem do toalety i w toalecie wpadłem na pomysł, że studenci chodzą na pasaż Niepolda. Tu u nas jest miejsce, gdzie jest 7-8 klubów obok siebie i najczęściej jest tam jakieś mordobicie. Po prostu.
Okay.
I wymyśliłem tekst, że mój kolega poszedł na pasaż Niepolda, dostał po gębie, wybili mu zęba, czyli jakby to, co się może naturalnie wydarzyć, i żeby przekręcić sytuację, podniósł zęba z ziemi, poszedł do dentysty i okazało się, że to nie jego ząb.
Okej. Okay.
Okay. Czyli jakby zaskoczenie, że tak złe jest to miejsce, aha, że zęby się tam gdzieś tam walają. Czyli znowu zaskoczenie. Czyli masz prawdziwą informację, czyli jest miejsce takie, są mordobicia, może ci się to wydarzyć i jak to obrócić delikatnie.
To jest przerysowanie chyba takie no, najbardziej tak. Jakbyśmy tymi takimi bazowymi technikami, co Judy Carter, to jeżeli dobrze to pamiętam, przerysowanie, porównanie
no. I trochę absurd.
I absurd, tak, no. I absurd. I tutaj masz taki trochę absurd z przerysowaniem. Taki.
Tak, i ostatni fragment, on będzie później o Harrym Potterze, to ja nawiążę, ale potem zobaczymy ten żart, że ja, jak byłem młodszy, wyglądałem trochę jak Harry Potter. W sensie miałem inne okularki.
Jakbyś się trochę zrobił, to faktycznie.
Zresztą zobaczysz na tych starych nagraniach sprzed 6 lat. I jechałem z meczu Śląska-Wrocław tramwajem. Barwy Śląska są zielone. Zielona koszulka, zielone szaliki. I trzymałem rurki i jakiś typ zaczął mnie łapać za ucho z tyłu. Obracam się i typ mnie zapytał, gdzie twój ojciec Potter? Kibol po prostu mnie zapytał, nie? I to była prawdziwa sytuacja. No i ja normalnie powiedziałem, że jakby, nie wiem, się obróciłem, żeby nie dostać po ryju. No ale jest na tyle, to jest prawdziwa baza, no to co możemy z tym zrobić? No to odwracamy, że ja wyglądam jak Harry Potter, oni mają zielone koszulki, wojna w świecie Harry'ego Pottera.
No już nie, Slytherin to tak, będzie, tak?
No,
okay.
I to już resztę tam by potem puścimy.
Okej, okay, dobra.
Czyli masz jakąś podstawę i szukamy wyolbrzymienia. Ja teraz też zacząłem szukać w sobie jakieś rzeczy, które mnie trochę denerwują i próbować taką autoterapię sobie robić. Na przykład bardzo mnie denerwował temat body shamingu wśród niskich mężczyzn, no bo nie możesz śmiać się z grubych kobiet, ale możesz śmiać się z niskich osób.
Okej, okay, dobra. No teraz jest jakiś też nowy trend, short king w Stanach, coś takiego.
Czyli co?
Short king. Nie słyszałeś, że short king to jest właśnie takie hołubienie niskich mężczyzn, że się mówi na nich short king.
Naprawdę? Czyli że za 5 lat będę wyrywany?
Short king, okay, tak.
Dobra. Jest, uda się.
Będzie w końcu. No dobra, ale sorry,
bo na Tinderze są centymetry wzrostu tak, oczekiwane, są. Nie? I bardzo mi ten temat denerwował, więc w końcu napisałem żart, gdzie delikatnie dalej siebie atakuję, ale w puencie ostatecznej bronię... Bo było tak, że umówiłem się z dziewczyną, która miała 1,70 m, ja mam 1,71 m, bo to w sumie było istotne dla żartu. I ona mi nie wierzyła, że mam ponad 1,70 m, to byliśmy potem w Wistuli i ona mnie zmierzyła miarką.
Ale to jest naprawdę?
To już wymyśliłem, nie? I że ja wziąłem tą miarkę ją w pasie, no i się z nią pożegnałem, że jednak ty mnie zmierzyłaś, to był body shaming, no to ja też ciebie zmierzyłem. No i właśnie było krzyczenie, że body shaming i wracam jeszcze taki wkurwiony, że jak body shaming, ty schudniesz, ja nie urosnę. I zacząłem przykłady mówić, że nie mogę zwisać jak nietoperz, nie mogę pójść na kurs wzrostu, jakieś takie rzeczy, nie? Żeby się delikatnie wybronić z tego, że ją zaatakowałem, bo wiedziałem, że jak będzie body shaming, to ja też dostanę body shaming do grubych osób.
To byś dostał strasznie. Tak. I by cię wybuczali ten. Ale właśnie zacząłem myśleć, jak zacząłeś mówić, że są centymetry, aż ktoś nie ma kilogramów napisanych, nie? Że może mógł być kilogram wpisywać.
No, nie możesz wpisać
kilogramów, to będzie dramat. Ale to faktycznie, to jest bardzo podwójny mocny standard na Tinderze.
Tak samo jak oglądałeś nowego Jima Jeffreysa?
Tak.
O łysych osobach?
Nie pamiętam,
wieczorem to oglądałem. Tam był bit bardzo długi, że jedyni ludzie, którzy mogą być dyskryminowani, to są łysi mężczyźni.
Coś było takiego, tak, że tam wzrost współczucia chyba dla facetów.
I to też.
Jak przez mgłę to pamiętam.
Że wybiórczo z tych możemy się tam nabijać, z tych nie było. On jest chory. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem chory, ale nie urosnę.
Ale to prawda, to jest hamstwo, bo ty nie możesz z tym nic zrobić, co tam szczudła wrzucisz czy coś, kurde.
Więc, są wizualne rzeczy, typu mogę wydłużyć brodę, mogę dać włosy wyżej, mogę
tak,
ubrać buty na lekkim obcasie, żeby delikatnie wyglądać. Aha. Nie? No ale to też jest taki, no,
Kevin
magia.
Hart ma super beat w nowym tym programie swoim o tym, że jego kumpel mu poradził, żeby se zrobił, wydłużył nogi, bo jest operacja wydłużenia nogi.
Słyszałem. Znaczy słyszałem, że jest coś takiego, ale...
Zarąbisty ten beat, bo tam to, on faktycznie, on super to dekonstruuje. On mówi, że dobra, wydłużę sobie nogi, ale buty nadal mam takie same. Jakby wszyscy będzie, wiesz, gościu 2 metry z takimi trzewikami będzie. I on mówi, że ja, no, ręce też będę miał takie króciutkie, że będę chodził jak taka małpa. Nie? Znaczy ten, super, on to bardzo stary, tak jakby bierze ten absurd i sprowadza go do rzeczywistości. Mówi, jakie realne konsekwencje tak, by były, jeżeli by sobie faktycznie wydłużył nogi.
No tak.
Jest bardzo, bardzo dobry beat, polecam. No dobra, to co, przechodzimy do jakiegoś twojego materiału, czy co
tak,
teraz?
To ja powiem, że ta historia, zacząłem ją pisać 7 lat temu i ona miała być w ogóle w pierwszym moim programie wrzuconym, ale że nie chciałem mówić ponad godzinę, no to historię wyciągnąłem, bo ona była miała około 30 minut.
O, wow, to całkiem spora historia.
I był pierwszy program, miał być w drugim, a drugi się zaczął rozrastać, no to znowu tą historię wyrzuciłem. W tym programie, który teraz gram, nie miałem gdzie tego wrzucić, a cały czas to leżało. No to pomyślałem, dobra, dogadam się z Danielem Midasem, bo miał występ, czy mogę się nagrać tam gdzieś przed nim, się zgodził. No nagrałem, tylko właśnie 7 lat temu gdzieś to zacząłem pisać, a wystąpiłem z tym może nie, max 30 razy. Aha. I to było tak, że nie, że siedziałem dzień w dzień nad tym, tylko bywało tak, że siedziałem tydzień nad tym, a potem przez 2 miesiące nic z tym nie zrobiłem, nie? Ale uznałem, że wypuszczę to, bo to jestem trochę stary ja. W sensie jak się, jakbyś...
Cynicznie, czy
nie,
życiowo?
Tekstowo.
Tekstowo, okej. Okay.
No nawet życiowo trochę też. Bo są rzeczy, które może teraz bym nie napisał, a niektóre żarty po prostu mi się tam podobały i działały, no to nie chciałem ich stracić de facto.
A, okej. Okay. Ale nie zgadzasz się z nimi na przykład, nie wiem, moralnie, czy coś takiego? Czy
staram się coraz mniej pisać żartów o seksie na przykład.
A, i tu są o seksie.
Tak,
prostu,
no bo tak? To jest jakby historia mojego najgorszego podrywu, aha, gdy miałem 18 lat. Michał sprzed tych 7 lat, jak to pisał, no to miał inny mindset niż mam teraz, nie? Więc są tam rzeczy, które na przykład jest żart, który nie jest omówiony. Czy jest może? A nie, jest, będzie. Który ja zmieniłem, powyciągnąłem ten tekst miesiąc temu może, po roku bezczynności. I mam takie, tu mnie kobiety zabiją, nie? W sensie, ja też się nie zgadzam z tym, jeszcze mnie kobiety zabiją.
Aha, czyli światopoglądowo.
Tak, i napisałem sobie tekst delikatnie wybraniający, bo nie chciałem całego żartu tracić.
Aha.
Ale to spowodowało, że nie ma takiej puenty, ale tak to zostawiłem. Zresztą ci pokażę za chwilę.
O, to jest ciekawe bardzo.
No i zobaczycie tutaj nagrania właśnie sprzed 6-7 lat, które udało mi się wyciągnąć z imprez Sumo, o których rozmawialiśmy. I ja się wczoraj bardzo męczyłem.
Wyglądając to.
Tak, bo to są takie jeszcze takie spartańskie warunki. Pamiętasz występ drugi Mateusza Sochy? Co zszedł ze sceny po 3 minutach? To był pod nasypem kolejowym. Tak, to były urodziny wrocławskiego stand-upu. No dobra, chodzi o to, że jest...
Czekaj. Zalew tam taką ten...
I byłeś z Banasiem wtedy na...
Tak, pamiętam. Tak. Tam Socha był wtedy?
Tak.
W ogóle nie pamiętam go.
I tam to jest lokal, gdzie pociąg... No jest pod nasypem kolejowym.
Tak, trzeba było przerwy robić, bo ten,
więc ja mówię, na przykład będziesz nagranie i będzie słychać ten pociąg przyjeżdżający. Dźwięk jest tylko z kamery, więc słychać pojedyncze śmiechy. Ja tak słucham, ja pamiętam, było inaczej, bo tam był rozpieprz, a ja teraz mam takie, mam to ludziom pokazać, ale no Antek chciał, no dobra. No.
To dziękujemy tym bardziej. Będziemy te śmiechy dogrywać. Dołączymy je gdzieś. Czy już mam coś odpalać, czy
tak, dobra,
jeszcze wstęp mamy?
Znaczy możemy, znaczy wydaje mi się, ha, dobra. Wstęp jest taki, że mówić prawdę? W sensie...
Możesz kłamać, jak chcesz, stary, ja tutaj nie kontroluję. To jest twoje życie, słuchaj. Jaki Michał jest po 7 latach? Czy mówi prawdę?
Znaczy nie, chodzi o to, że jak pisałem tą historię na początku... O dobra, napisałem ją tak normalnie, jak się naprawdę wydarzyła.
Tak.
Bo ja nigdy nie potrafiłem historii pisać, więc uznałem, będę próbował. Też byłem trochę w późniejszym etapie zainspirowany tobą i sierpniem. później. Mhm. No bo miałem taki, kurde, da radę napisać historię, która trwa 45 minut, czyli tam to miałeś. Oczywiście kwestie jakieś takie dygresyjne wchodzą do historii, no bo nie da rady raczej chyba opowiadać non-stop prawdziwej historii. No to napisałem prawdziwą, a potem zacząłem dorzucać te dygresje. Że pierwsza wersja trwała chyba 10 minut, a skończyło się właśnie na 30. Mhm. Bo na przykład ja chodziłem do męskiego technikum. No to piszemy żart o męskim technikum. Jeżeli to było męskie technikum, no to co było z dziewczynami w takich szkołach? No to też zrobiłem żarty o dziewczynach z techników, zawodówek, profilówek. I tu też mogą mi pewnie kobiety zaatakować za to, co zrobiłem. No ale w sensie zaczęły być takie dygresje. Więc jakby pierwsze nagranie, które puścisz, będziesz miał jakąś tam wersję. Druga będzie próba ratowania, nieudolna, a w ostatecznej wersji już będzie widać no to, co myślę udało mi się wyciągnąć na maksa, ile na tyle potrafiłem na dany moment.
Okej. Okay. Który filmik zaczynamy?
Nagranie pierwsze i minutę trzecią.
Już tak, dobra. A
nie, i to jest żart, który nie pojawi się na głównym nagraniu, ponieważ zapomniałem go powiedzieć na nagraniu.
O, jest cudownie. To jest plujesz sobie w brodę, nie?
Tak, bo zobaczysz dlaczego. Ja mam, bo także ja w jednym tygodniu nagrywałem dwa razy. Aha. I tutaj będzie z tego pierwszego, gdzie nie zapomniałem go powiedzieć, żeby po prostu pokazać, jak miał wyglądać, a w tej finalnej wersji nie będzie, po prostu się zapomniał.
Zgubiłeś go. Tak. A ja też tak miałem, jak nagrywałem.
Już go nie powiem nigdy dalej, więc mogę go pokazać dalej, bo nie będzie miał sensu.
Aha, bez kontekstu tej historii?
Tak.
Okej. Okay. Dobra, równo trzecia minuta?
Tak, równo trzecia minuta.
Dobra, no to uważaj, jesteś gotowy na oglądanie siebie sprzed... Kiedy to jest?
To jest chyba 2017. Albo 16, albo końcówka 16, albo początek 17. Które jest?
A drugie pytanie, który to jest czas... Jezus Maria,
to jakiś jeden z pierwszych występów z tym
właśnie tekstem. Właśnie o to mi chodzi,
dziękuję. Nawet nie wiem, czy to nie jest pierwszy.
Z tym tekstem, dobra.
Tak, bardzo mówię, że możliwe, że to jest pierwszy raz, kiedy to mówię.
Dobra, to lecimy.
Chciałem wam opowiedzieć o najgorszym podrywie mojego życia. To był pierwszy raz, kiedy wziąłem się na odwagę, aby podejść do naprawdę ładnej dziewczyny. Panowie, znacie ten moment, kiedy cali zestresowani, spoceni, idziecie z myślą, bo kurwa, najwyżej umrę, nie? To był ten moment, tylko też do naprawdę ładnej dziewczyny. Nie, że tutaj przyjdziecie do starej piwnicy o 5 rano na jebani, zobaczycie to coś, co tam jest w kącie, zabierzecie to do domu, bo to jest miłość waszego życia. Budzicie się rano, ona ma brodę tutaj wytartę.
I stop.
Wcześniej jedyny...
I to jest jakby pierwsza wersja, gdzie próbowałem cokolwiek. Zero act outu, kompletnie.
Nie no, miałeś, przeszedłeś się przez scenę.
Tak, ale to jakby całkowicie miało być na zasadzie zestresowany.
No rozumiem.
I to jak tak robiłem, się trząsłem cały, no to były reakcje, no bo ludzie potrafili się utożsamić, głównie mężczyźni z tym, nie? W sensie, że rzeczywiście się denerwujemy. Aha. Ale też to, jaki jest szyk słów, powoduje, że to nie jest dynamiczne. Teraz jakby no nie bym musiał pewnie włączyć jeszcze raz, żeby ci pokazać, o co mi konkretnie chodzi, ale w tej finalnej wersji, tej trzeciej, już będzie inaczej te słowa będą poukładane.
To może
że
wtedy
będzie,
nam wyjaśnić,
będzie
o co
łatwiej,
ci chodziło.
No okej. Okay. Włącz teraz nagranie drugie.
A to już tyle? No, 30 sekund?
Tak, na razie jeden fragment.
Dobra.
Bo to jest to ten żart, który na wprowadzenie do historii.
Dobrze, okej, okay, oczywiście. Która minuta?
1.52 do 2.25 będzie jakby, co?
1.50, już prawie mam. O, dobra. Uwaga.
No, okej.
Okay. I teraz wam opowiem o najgorszym podrywie mojego życia, kiedy podszedłem do naprawdę ładnej dziewczyny. Panowie, znacie ten motyw, kiedy cali zestresowani i spoceni idziecie z myślą, no trudno, najwyżej umrę, nie?
Jest w górę, nie?
Ale do naprawdę ładnej dziewczyny. Nie, że umówi się z tym trolem, który pracuje w kebabie, ona przyjdzie na randkę w Miniówie, coś tam będzie wystawało i to nie jest chomik.
Żeby się te puenty na oczekiwanie śmiechu, ale tak, on tak. Nie przychodzi. Tak.
Naprawdę ładne one są modelkami. One nie robią w kebabie. Ewentualnie to kebab robi na nią. Za 10 tysięcy dolarów. Taka prawda.
No i aktualność. To wtedy było pewnie tak, na topie tak. Tak, defekowanie na modelki.
To Banaś miał potem chyba, że on był chyba za 5 tysięcy. Dał na siebie ten...
Wcześniej jedyny kontakt z taką naprawdę ładną dziewczyną miałem.
A tu 2,25 chyba, nie?
Tak, już 2,25 bym miał, tak.
No i teraz próbowałem szukać innej puenty, która będzie do porównania, że jest ta najładniejsza laska, no to w pierwszej wersji było, że wyciągnij z klubu.
Tak, tutaj był troll.
Tak, tutaj był troll i jeszcze nie, z tym straniem, to już w ogóle. To jest kwintesencja pierwszych stand-upów w Polsce. No i finalna wersja jest bliżej pierwszego nagrania, ale jak zauważysz, ona już będzie, że opowiem wam historię, już jakby okej, okay, bo historia się nie pojawiła ani w pierwszym, ani w drugim. Opowiem wam historię najgorszego podrywu w moim życiu. To był pierwszy raz, kiedy wziąłem się na odwagę, no i tak dalej, nie?
I co, teraz puszczam Michał Juszczak, czy któryś?
Michał Juszczak, tak, 3,25.
126p akurat w tym wypadku, ale bogactwo jest, nie? Posłuchajcie, to była pierwszy raz sytuacja, kiedy wziąłem się na odwagę, aby podejść do naprawdę ładnej dziewczyny. Bo w życiu faceta pojawia się taki moment, że cały roztrzęsiony, spocony idzie z myślą, no kurwa, najwyżej umrę, nie? Tylko, że do naprawdę ładnej dziewczyny, nie, że najebany, o 5 rano wyciągniesz z klubu to coś, co tam zostało i to będzie miłość twojego życia. Budzisz się rano, nie ma jej telefonu i portfela, bo to była wróżka złodziejuszka. Portfela nie ma, ale zęba z ubytkiem zostawiła, nie?
Nie istotne. No i teraz mam, było na zasadzie, okej, okay, spodobało mi się, że wyciągnę tą laskę, no bo miało to najczęściej reakcję. Mhm. No i ciąg przyczynowo-skutkowy. No mam laskę u siebie, no to co może się złego wydarzyć? Może zostawić mnie, nie? Może mnie okraść. No to okradła mnie. No i jeszcze, żeby zbudzić jeszcze większy jakiś absurd danej sytuacji, no to żeby ją do czegoś porównać, no to porównałem ją do wróżki zębuszki, tylko że jest patusiarską, no to ona mi zostawiła zęba z ubytkiem, nie?
Okej, okay, dobra.
Że nie pojawiła się po to, żeby zęba zabrać, tylko ona mi ją zostawiła, nie? Więc samo też w ogóle zauważyłem, że jednak nie powiedziałem tutaj w tym, że historia najgorszego podrywu.
Tak.
Ale tak, finalnie tak miało być, że opowiem historię najgorszego podrywu w moim życiu. No i jest lepiej ograne, zaakcentowane, tylko że trzeba było wyjść x razy z danym tekstem w różnej konfiguracji, aż trafić na to, co ci tak naprawdę klika. No bo ktoś mi powie też, że to nie jest wybitny żart, no ale ludzi bawił, nie? Więc miałem takie spoko.
Okej, okay, dobra, nie? Ale widać było, nawet jak opowiadałeś przed chwilą, że tak samo chwyciłeś rękę jak tutaj na nagraniu, że po prostu już masz tak skojarzone ten... Który to był? 1,25, nie?
3,25.
3,25, że taki wiesz...
Pierwszy raz sytuacja, kiedy wziąłem się na odwagę. O, to
tak, okay. Przed chwilą zrobisz. Możecie sobie cofnąć, zobaczyć, on też tak zrobił jak ten. Okay. Dobra, no.
I druga, to jest to, co opowiadałem, że światopoglądowo się zmieniło. To jest pierwsze nagranie, 3.36 do 4.01 będzie.
3.36 i to się zmieniło światopoglądowo, że nie zgadzasz się z tym do końca moralnie?
Tak. I wyjaśnię ci później.
Myślisz, że nie skumam, czy skumam?
Skumasz, ale będę musiał się wytłumaczyć.
Wcześniej jedyny kontakt z taką naprawdę ładną dziewczyną miałem wtedy, kiedy trzymałem laskę za jej ekstra tyłek zatłoczony na autobusie. Bo nie mogła się ruszyć. 20 minut błogiej radości. Ja się czułem jak dziecko w sklepie zabawkami. Ona jakby ją dotykała laleczka Chucky. 20 minut.
Ja chciałem powiedzieć, że się moralnie nie zgadzam z tym.
Do tego stopnia, że jeden postanowił, że od dzisiejszego dnia zamiast Renatą będzie walił Michałem.
I stop. Już wiesz dlaczego? Tak.
Kurwa. A nie myślałem, żeby to wywalić.
Za bardzo mi się podobało porównanie do Leczki Czakiej w ogóle. I jakby prawda jest taka, że... Ja zawsze jeździłem z wioski do Wrocławia, mega zatłoczone te autobusy.
Tak.
Więc stoisz, kurwa, jakoś tak, nie?
Tak.
I ja miałem tam jakieś 15-16 lat. Ja pamiętam, że po prostu jakaś laska się we mnie wcisnęła, już nic nie dałem rady zrobić, nie? Po prostu siedzisz tak, nie? I uznałem, że to jest na tyle absurdalne, że spróbuję to wyciągnąć, że inny gorszy moment podrywu, to był wtedy, kiedy się kuwa przykleiła do mojej dłoni, nie? No i teraz włącz nagranie numer 2, to będę próbował rozbudowywać to w 2.27.
Nie mogę się doczekać.
Do 3.00 jakby co.
2.27, podoba mi się. Dobra, uwaga, 2.26, zaczynamy. O, brawo.
Wcześniej jedyny kontakt z taką naprawdę ładną dziewczyną miałem wtedy, kiedy trzymałem laskę za jej ekstra tyłek w zatłoczonym autobusie, bo nie mogła się ruszyć.
20 minut błogiej radości. Ja się czułem jak dziecko, które wchodzi do krainy luster w Luna Parku. Ona bardziej jakbyś do niej dotarł, że to pociąg. Pociąg.
Proszę Państwa, stand-up się rodził w bólach.
20 minut. 3 dni ręki nie myłem. Dla moich kumpli ona była jak święty graal.
I koniec.
Do tego stopnia, że...
Szukanie innej puenty na... Jak ona się będzie czuła? Tylko, że ja tam miałem, pamiętam, że nie, że to nie lustro ją pogrubia, a tłuszcz. Taka miała być puenta tego. Ale takie, to też jest fatalne. No i teraz, i to było gdzieś tam sobie leżało przez parę lat.
Ale wiesz, że tutaj nie jest problem puenta, tylko mi się wydaje, że aspekt emocjonalno-moralnego zarządzania tekstem.
Tak,
problem, a nie...
Tak. I jak wziąłem ten tekst teraz do jakichś tam nagrywek, żeby spróbować to jeszcze raz gdzieś tam powiedzieć, bo ja w sumie ostatni raz to mówiłem przed pandemią gdzieś,
no.
Więc musiałem sobie jakby też przypominać i tak dalej. I jak tak patrzę na to, nie, Michał, nie? I w pliku YouTube'owym, który ci podesłałem.
No właśnie, bo miał być jeszcze jeden, pamiętam. Ten, tak?
Tak. I to będzie jakby co 5:14.
No to już jest jakoś nagrania, no kurde, panie kolego.
No i tam, i za chwilę jak puścisz, i tam jest próba bronienia się, delikatnie, ale jest obrona. Dobra, a puść to powiem ci.
Czy się obroniłeś, tak?
Nie. Od 5:14 do 6:00.
Dobra.
Najgorszy podryw. Szczytem, na jaki się wcześniej odważyłem, było trzymanie laski za jej ekstra tyłek w zatłoczonym autobusie. Bo nie mogła się ruszyć. 20 minut błogiej radości. Ja się czułem jak dziecko w sklepie z zabawkami. Ona jakby ją dotykała laleczka Chucky. Tylko ja kumam, że ktoś może powiedzieć, że to był niechciany dotyk. Zgadzam się. Tylko, że jak jesteście w komunikacji zbiorowej, chociaż raz pewnie jechaliście ściśnięci jak sardynki w puszce, to każdy dotyk jest wtedy niechciany. Ja nie zliczę, ile razy ktoś dotknął mojego penisa. Nie zliczę. Nawet jak tłoku nie było, nie? A ja mając 16 lat miałem możliwość, 3 dni ręki nie myłem. Dla moich kumpli ona była jak święty graal. To też jest jakoś niesamowite, że...
No i jest delikatna wybronienie. No,
nawiązujesz relację, tak, z moralnością.
Tak, to trochę tak. Szczególnie, że potem robię callback jeszcze do tego.
Aha.
Ale i miałem tak, że 3 dni ręki nie, dla moich kumpli to był jak święty graal. I ja próbowałem jakoś rozwiązać, żeby nie robić jak w pierwszym nagraniu, że jak walili konia, to zamiast Renatą to Michałem. No bo to były właśnie te wszystkie takie seksistowskie pierwsze rzeczy, które się kiedyś robiły. Chociaż trzymanie laski za tyłek to też jest seksistowskie. I w pewnym momencie jeszcze wpadłem, że może będę ich przyjmował na audiencji, jak ojciec chrzestny, albo papież. I ja miałem takie, i przyjmowałem właśnie, że mi odbiło byłem na korytarzu, przyszedł do mnie nauczyciel z prośbą o pomoc i mi odjebało, nie? Przychodzisz do mnie z prośbą o pomoc w dniu utraty mojego dziewictwa? Nie, żeby ojca chrzestnego wyciągnąć, ale nie potrafiłem tego głosu zrobić, nie? Potem pomyślałem, że jak jest ta ręka, to jest, są pingwiny z Madagaskaru, król Julian, który nie lubił, jak się jego stopy dotykało.
Mhm.
Że nie tykaj mej stopy. No to było na zasadzie, że ja dawałem im rękę do wycałowania, ale temu największemu frajerowi, a nie, ty nie, nie tykaj tej ręki. Nie? I głosem króla Juliana próbowałem. W końcu nie udało mi się, no to mam takie, jest to, co jest. Czyli jest samo wybronienie się, w cudzysłowie. No i oni tak uważają i ja nie wiem, dlaczego tak uważają, dlaczego jestem w wieku dojrzewania tak, że boję się kobiet, bo ja kiedyś nie bałem się kobiet i właśnie przychodzę do kolejnego bitu. Jakby w miarę starałem się płynnie to zrobić.
Okej, rozumiem.
Nie, tylko no dalej, jakby wiem, że to jest żart, który może spowodować, że kobiety będą złe na mnie z tego powodu, ale to z drugiej strony dla mnie jest tylko żart, który jest gdzieś zalążkiem jakiejś prawdy, która była. Oczywiście ja im nie mówię, że tak jak tobie powiedziałem, że w autobusie jechałem i ledwo ten, tylko podał tą prawdę, przerobiłem tak, że każdy z nas był kiedyś w takiej sytuacji, że każdy.
To prawda, chociaż mam wrażenie, że tu jest gorzej na początku powiedziane niż w tych, bo ty zobacz, że ty powiedziałeś, że trzymałem rękę, a nie, że jakoś tam byłeś wciśnięty w tą sytuację, że tutaj na tym nagraniu, zobacz, że... Nie, czekaj, to wcześniej.
Szczytem, na jaki się wcześniej odważyłem.
Szczytem, na który się wcześniej odważyłem, że tak jakby to była twoja decyzja.
Aha, no tak.
Że to nie jest, tutaj jest to powiedziane w taki sposób, że tak jakby to była twoja decyzja, że ty to zrobiłeś, a nie, że byłeś wciśnięty w tą sytuację. Mhm. I że to tutaj jest moim zdaniem...
Tak, w sumie tak, no ja bym inaczej językowo...
Tak, jakbyś to inaczej powiedział, mhm. to jeszcze... No bo tak. To trzeba było... Jakby tak myślał o moralnym zarządzaniu tym wszystkim, tym, żeby ludzie się mogli z tego śmiać bardziej, to myślę, że też trzeba było trochę odpowiedzialność siebie zdjąć.
A wiesz, co jest dla mnie takie dziwne, że ten żart, on na samym początku, przez te nie, 3 lata powiedzmy, jak to grałem, nie, z 20 razy, 15, to wchodziło za każdym razem.
Okej. Okay. No wiesz,
czyli się... mentalność ludzi się też zmieniła. I dlatego ja też to inaczej patrzę na to, no bo tak. Nie można dotykać obcych osób, niezależnie kto to jest. Ale już miałem ten żart, miałem takie, kurde, on działał, to może rzeczywiście, tylko spróbuję go znormalizować, tak, tak. Żeby nie był aż taki creepy. Generalnie jak pierwszy raz występowałem z tym programem, to Zalew mi, pamiętam, powiedział po pierwszym występie, że on jest za, może nie hardkorowy, ale jest taki nieprzyjemny. Ha. Że ja z siebie robiłem jakiegoś zwyrola.
Dupka, okej, okay, okej. Okay.
Stalkera trochę w tym programie, nie? Okay. Gadaliśmy o tej sali gotyckiej. Nie wiem, czy pamiętasz, w tej sali gotyckiej starego klasztoru, tej wielkiej, bardzo źle się opowiadało historię. Bo ten dźwięk się tak jeszcze roznosił, tak. Ludzie jak przychodzili, to też byli przyzwyczajeni do szybkich żartów, że jak ktoś opowiadał historię, to byli gdzieś. I ja pierwszy raz w życiu, jak powiedziałem taki zmontowany, powiedziałem to tam i na ten występ ściągnąłem dziewczynę, o której jest cała historia. Znaczy ona wiedziała, że ja będę występował, wiedziała...
A czekaj, ta z autobusu?
Nie, potem jest cała historia o najgorszym podrywie, które jakby to jest takie, no właśnie elementy do całej historii tam dochodzące. No i miałem bombę, nie? Ja specjalnie ją ściągnąłem. Ona, podobno jej się podobało, bo to zabrał mój kumpel, bo on się z nią przyjaźnił i on ją zabrał na ten występ. I ona wiedziała, że ja występuję, że ja chciałem ten, więc od niego z relacji miałem, że jej się podobało i ona wiedziała, które rzeczy nie są prawdziwe, no bo trzeba było wyolbrzymieć wiele rzeczy, nie? No ale jak ja z perspektywy lat myślę o tym, jak co ona mu tam słyszała, okej, ona wiedziała, co nie jest prawdziwe. Ale na przykład kobieta obok, no to ja bym chyba, no nie byłbym zięciem na przykład jakiejś laski, nie? Więc z czasem też inaczej patrzyłem, inaczej zmieniałem puentę, żeby nie były na przykład hardkorowe, no bo hardkor się liczy, żeby się powybijać, jak kiedyś się myślało, nie? Tak samo ostatnią puentę zmieniłem miesiąc temu, bo ona była normalna w miarę, była taka zaskakująca, ale miałem takie, kurde, tak podchodzi lekko, delikatnie pod stalking ta puenta, że takie nie zmienię. I idealnie mi właśnie ta ręka z tym autobusem tak mi się wmontowała.
Możemy to zobaczyć, czy nie?
Znaczy, może sobie puścić, ale nie wiem, nie chciałbym dawać puenty do bitów, w sensie, żeby to było...
Aha, tak. Dobra, to nie będziemy tego puszczać. Dobra. Bo to i tak jest, wiesz, w dniu, w którym to zostało wydane. Ja nie puszczę tego wcześniej. I tak to jest już w sieci.
Okay. A dobra, w sumie dobra, no to pójdź sobie 30...
Więc jeżeli nie chcecie sobie zaspoilować, to od razu teraz mówimy, tu jest spoiler alert, będzie puszczone końcówka, ale ten, to i tak już jest w sieci, więc elo.
Daj jeszcze w prawo, bo ja tak patrzę, trzymam telefon jeszcze.
Już nie.
Dobra, delikatnie jak się kończy trzymanie telefonu, bo ja ci w sumie mogę to pokazać, tylko wyłączę tryb samolotowy. Dobra.
Tu?
A weź sobie cofnij. Ja czytałem teraz wiadomość. Będziesz świadek tutaj. Bo ja czytam prawdziwą wiadomość.
A, i że to nie zmyślona ten. Tak, bo ludzie myślą często, że zmyślamy tę historię. Bo dużo zmyślamy, ale patrz. Część jest.
Jest tutaj. Ja to wszystko czytam ze sceny. Słowo w słowo.
O, wow, to dość długie. Wow. Co to, o co chodzi z tą wiadomością?
No bo w historii nie udało mi się za bardzo, a że nie lubię się poddawać, to pisałem wiadomości do niej. Pomyślałem, że to będzie romantyczne.
Naprawdę?
Tak, i przeczytałem słowo w słowo tam te teksty. I to w sumie teraz będzie miało większy sens, jak teraz ci to powiedziałem, i sobie odpauzuj i przesłuchaj dalej.
Ale to już po telefonie, tak?
Tak, to już ja skończyłem, no i teraz możesz puścić.
A to faktycznie krypterka, że tak.
Na twoją odpowiedź. I nie uwierzycie, to jest chyba nieprawdopodobne, nie udało się. Nie udało się. Nawet nie odczytałem tej wiadomości, nie? I tak, dziękuję, że jestem sam, kurwa. I to się wydarzyło 13 lat temu. W ogóle, jeżeli ktoś wyrwie laskę na ten tekst, to kurwa wyślij mi tą wiadomość, ja chcę to zobaczyć. I to się wydarzyło 13 lat temu, więc ja mam taki apel. Jeżeli tu są nastolatkowie, może na YouTubie właśnie mnie ktoś ogląda, albo po prostu znacie nastolatka, przekażcie mu informację ode mnie, proszę. Jeżeli będziesz w kimś zakochanym i będziesz uważał, że chcesz zrobić jakąś romantyczną rzecz, weź lepiej to powiedz starszej koleżance. W sensie ona ci powie, czy to jest romantyczne, czy kurwa creepy, nie? Bo się skończy na tym, że będziesz jeździł komunikacją zbiorową i liczył, że ktoś dotknie twojego penisa, nie? Wystąpił no dla was Michał Juszczak. Dzięki wielkie.
Super. Więc mam... Bardzo ładnie, ale to też taki powrót, takie uświadomienie sobie błędu. To bardzo ładnie.
Refleksja, nie? I generalnie też lubię dorzucać, dlatego ten mój taka autoterapia, no to jest też refleksja na jakiś poważny temat, powiedzmy. No i tutaj udało mi się trochę wcisnąć ją przez przypadek, ratując puentę.
A gdzie to jest nagrane?
W Głogowie. Tam jest, to jest...
A, wiem, tam jest super ten teatr. Bardzo fajnie jest.
Tylko, że akustyka jest fatalna.
Tak?
Jest, bo ciężko z nagraniem tutaj.
Tam jest taki Tomek, taki raper. On jest piekielny. On tam się zarządza tym chyba.
Czy tak, Tomek kojarzy, ale nie wiedziałem, że jest raperem. No, jest ale...
Piekielny.
Tak, ale akustyka, tutaj gadaliśmy dzisiaj na temat tutaj tej sali radia, nie? Że w różnych miejscach jak staniesz jest inaczej i ten dźwięk jak był zbierany, no to... Będzie to słychać, jak będzie słychać, że to jest duża sala, że ten właśnie ten dźwięk się jakoś tam dziwnie roznosi. I to będzie trochę jak taka historia do posłuchania, że są te heheszki tam gdzieś pomiędzy. No ale mam nadzieję, że będzie spoko dla ludzi.
No i ja też. No.
A, i mam jeszcze jeden dla ciebie fragment. Chcesz jeszcze jeden?
No stary, proszę cię, oczywiście, że tak.
Bo tutaj wrócimy wtedy do tego Harry'ego Pottera, o którym wspomniałem.
Dawaj.
Dawaj, to nagranie pierwsze.
Numer jeden, tak.
I to jest 5:27.
Okej, jeszcze sekundę.
I to jest motyw,
5:27.
Jak już chcę do niej podejść. To jest w sensie, to jest takie przygotowanie się, żeby podejść do tej dziewczyny, która mi się tak podoba.
Dobra.
Ale widziałem, że muszę podejść do niej wreszcie. Wiedziałem, że ten dzień jest idealny, los dawał mi pozytywne sygnały. Kadar nie wręczył mandatu, kobieta w żabce oddała mi grosika. W parku obok szkoły dwa psy się ruchały, myślę, dobry znak. Love is in the air. Czekałem na nią specjalnie.
Co tam powiedziałeś?
Love is in the air. Tak, okay. Bez sensu tu. Ale tu trójka w ogóle była, to też jest dość częste przy pisaniu. W sensie mogę tutaj, że... piszemy sobie żarty, to często jest na zasadzie trójki, no i tutaj była trójka tym dziwnym żartem, absurdem, czyli że w parku obok szkoły dworcy się uruchały.
Tak, że grosik ten, tak.
Specjalnie ubrany, jako że jestem MJ, to czarne lakierki komunijne, do tego białe skarpetki, jako że w technikum teleinformatycznym byłem, to koszula w kratę, ale z jebitnym smokiem na plecach, żeby pokazać jej, że jestem odważny, drapieżny. Fryzura na miejskiego kasonowe, z przodu przylizane, z tyłu kogut. I czekam na nią, czekam i w pewnym momencie jest, pojawiła się ona. Ona! Serce zaczęło mi walić. Momentalnie cały zasztywniałem, cały. Szedłem jak pirat, bo nie pozwalał mi zgiąć spodnie w kolanie. Więc podbiegam do drzwi, żeby jej otworzyć, ale przez męskie technikum nabyłem pewne dziwne nawyki, bo oczywiście jak debil ciągnąłem zamiast pchać. No i ona wbiega do środka, krzyczy do mnie tylko dzięki rumcajs i pobiegła. Ja zestresowany, nie ma za co, cypisku! Pobiegła, przebrała się,
miała... I stop.
No.
I to jest pierwsze, po prostu miałem w głowie, że nie mogę tylko się z nią zobaczyć, no to opiszemy siebie jako postać, żeby ludzie, którzy będą tego słuchali, znaczy miałem tak w głowie, że jak słucham historii, no to albo czytam jakąś książkę, to często masz opis jakiejś postaci.
Tak.
No to żeby ludzie sobie wyobrazili, jak wyglądała ta sytuacja, czyli jak ja wyglądałem, jak to musiało komicznie wyglądać, tym bardziej właśnie, że techniką teleinformatyczną, no to starałem się, żeby to dziwnie wyglądało. Tam wcześniej w materiale jest jej wygląd, że ona miała uciekające oko, więc oni od razu sobie mogą porównać te dwie osoby ze sobą i jesteśmy w jednym zamkniętym miejscu, No jak ona na mnie zareagowała, czyli że krzyknęła do mnie rumcajs, a że jestem głupi, no to tam nie ma za co cypisku. Mhm. To była pierwsza rzecz, która powstała. No i w drugiej jest trochę inny opis mnie z wyglądu, inne to, co ona do mnie krzyknęła i powiem ci, dlaczego powiedziała do mnie inaczej.
Okej, okay, dobra. Ale gdzie wy się w ogóle spotykacie? Bo trochę, sorry, tego trochę nie rozumiem. To
w sensie na hali sportowej.
Dlaczego ty otwierasz drzwi i dlaczego gdzieś ona pobiegła? Tego nie rozumiem.
Jesteśmy na hali sportowej, bo w historii jest, że my chodziliśmy na halę sportową popatrzeć na dziewczyny z liceum, żeby odreagować. No bo męskie technikum, no to chodziliśmy na ten.
Okay.
I potem, że ja jestem czekałem na nią specjalnie ubrany na tej hali.
Aha.
Może akurat tutaj nie wybrzmiało, ale, w tym ostatnim YouTube'owym, no to tam będzie.
W którym momencie?
Tutaj jest 5:22. Źle się czułem, bo nie patrzyliśmy na siebie. Po prostu oko jej uciekało, nie? I tak to trochę słabo. Ale widziałem, że muszę w końcu zagadać, więc postanowiłem sobie, że w ten dzień wszystko załatwię. Los dawał mi pozytywne sygnały. Kanar nie wręczył mandatu. Kobieta w żabce dała mi grosika. W parku obok szkoły dwa psy się ruchały. Myślę, dobry znak! Dobry znak. Czekałem na nią specjalnie ubrany, jako że jestem MJ, więc jako Michael Jackson, czyli czarne lakierki komunijne, białe skarpetki. Jako że był maj, to hawajki. Byłem w technikum teleinformatycznym, to koszula w kratę, ale z jebitnym smokiem na plecach, żeby pokazać, że jestem waleczny. Nie? Cały flakon feromonów na siebie wylałem, tak jak to pokazywali w reklamie AXA. Stałem z tym jebanym klikerem, brakowało, żebym przygotował chleb i sól na powitanie. I ona się spóźniała, troszeczkę byłem poddenerwowany.
Co?
Chleb i sól na powitanie.
A, chleb i sól. Ja słyszałem happy soul, myślę, co to jest.
Lecz nagle pojawiła się ona. Ona! Serce zaczęło mi walić. Momentalnie cały zesztywniałem. Szedłem jak pirat, bo nie pozwalał mi zgiąć nogi w kolanie. I ona nie mogła się dostać do środka.
W głównym nagraniu też to jest.
A zadziałało chociaż, czy nie?
Tak.
O, to dobrze. To chociaż tyle, bo już nie mogę tego chodzenia w ciszy.
I ona nie mogła się dostać do środka. Więc niczym rycerz z bajki pomogłem jej. Tylko przez męskie technikum nabyłem pewne dziwne nawyki, bo jak debil ciągnąłem zamiast pchać. I...
Tylko też ten seksualny żart? Taki ten? Taki... Okay,
no. Niestety. Też jest w głównym nagraniu. Otworzyłem, ona wbiegła, rzuciła do mnie tylko dzięki Potter i już otwieram usta, żeby ją zatrzymać, a mój lamerski umysł się odzywa, stary, ona się spieszy na zajęcia, daj jej się przebrać, ona się przebierze, pogadać i będzie okej. Okej. Rzuciłem tylko tam do niej, że nie ma za co, Hedwigo. Nie wiem.
Dobra, i zastopuj. Mhm. Jak myślisz, dlaczego powiedziałem o Potterze?
No bo wyglądasz bardziej jak Potter, no.
A tam jak, tam miałem brodę,
no.
I uznałem, że jak będę mówił Potter, a miał brodę, to będzie bez sensu.
Aha.
Więc miałem wtedy, jak się goliłem, no to mówiłem Potter w tym gdzieś tam na występach, a jak się nie goliłem, to mówiłem Rumcajsa. Ale Potter mi bardziej jakby siadał, więc na głównym nagraniu mówię Potter, ale z brodą. Więc zobaczę, jak to tam się... Ale już teraz...
To nie w Michał, już tak, tylko w tym YouTube'owym.
YouTube'owym i to tak. Będzie 19:54. Ale też już gdzieś tam szukałem kolejnych jakichś dziwnych porównań. Ale na przykład już tego klikera z AXA dzisiaj bym nie mógł użyć. Pamiętasz to w ogóle?
Co to jest kliker z AXA?
A wiesz, czym był AX? Albo dalej
tak,
jest?
No to takie tak. Że tego,
była reklama,
kobiet leciały za
tak,
typem.
I była reklama z Borysem Szycem kiedyś. Że on przechodzi obok lasek, jak która się obróciła, to na klikerze naciskał, że
o
kolejna.
Jezu.
I te klikery można było normalnie sobie kupić, dostać.
To w ogóle nie pamiętam,
no,
stary.
I właśnie te 7 lat temu, stary, to wtedy tak, ale no teraz jakbym coś takiego powiedział.
O, wow, okej, okay, faktycznie, to jest absolutnie prehistoria jakichś takich zasobów skojarzeniowych.
Tak, tak. 19:54 masz?
Tak, tak, mam. Dobra.
Więc Michał, musisz iść dalej. Postanowiłem sobie, że tego dnia wszystko załatwię. Los dawał mi pozytywne sygnały. Kobieta w żabce oddała mi grosika. Kanar nie wręczył mandatu. W parku obok szkoły dwa psy się ruchały. Myślę, dobry znak, dobry
stop,
znak.
Na chwilę. W dwóch pierwszych wersjach mówiłem Kanar nie wręczy mandatu, kobieta w Żabce oddała mi grosika i potem był park. I odwrócenie, że najpierw grosik, a potem kanar jest dynamiczniejsze.
Mhm. No tak, bo to od razu od śmiesznego zaczynasz.
I to też dziwne, że tylko zamieniasz tak naprawdę dwa porównania i nagle już...
Tak. A tu stoi zamienione, tak? No?
Los dawał mi pozytywne sygnały. Kobieta w Żabce oddała mi grosika. Kanar nie wręczył mandatu.
Faktycznie.
W parku obok że szkoły dwa psy się ruchały, myślę. No. Dobry znak, dobry znak.
No tak, bo tu, ten grosik od razu...
Czeka na nią specjalnie tak. Ubrany. I teraz tak, jeżeli przez 2-3 lata technikum chodzisz w bluzie, to ubiór czarnych lakierek jest już szczytem elegancji. Umówmy się. Jedyne skarpetki, jakie wtedy posiadałem.
Stop.
I tak, i tutaj znormalizowałem, bo wcześniej wydawało mi się, jak miałem ten tekst i potem, jak tym bardziej zobaczyłem te nagrania, wczoraj się szykowałem, że ja narzuciłem ludziom absurd, że byłem specjalnie ubrany jako MJ, to miałem czarne lakierki, białe skarpetki, a tutaj jakby wprowadziłem, że no tak, to chciałeś się postarać, bo chodziłeś w technikum cały czas w bluzach, to jest nienaturalne dla ciebie, ale ubrałeś się, bo chciałeś się postarać, a nie, tak. Że wrzuciłeś jakąś cyrkową rzecz po prostu. Nie?
Super, to no fajne, to uzasadnienie dużo robi. I buduje kontrast na zasadzie twojej postaci, która była na co dzień, a z tą, jak tak. Ty będziesz wyglądał tu w opisie.
Dałem to białe umbro. Myślę, chuj nie zauważył.
Czekaj, co?
Jedyne skarpetki, jakie wtedy posiadałem, to białe umbro. Myślę, chuj nie zauważył. Po 13 latach doświadczenia życiowego wiem, że zauważyła. Pewnie to była pierwsza rzecz, na którą zwróciła uwagę, bo zwykle zwracacie uwagę na takie pierdoły. Byłem kiedyś na innej randce, w restauracji. Siedzę i laska do mnie mówi, że muszę sobie kupić inną bieliznę. Nową bieliznę. A ja taki, kurwa, siedzimy w restauracji jeszcze ubrani. A czy fakt, miałem wtedy na sobie gacie z dziurą? A czy to są te z największym sentymentem? Panowie wiedzą, o co chodzi. I się pytamy jej, skąd wiesz? I ona, jak pan przed chwilą na górze, bo jak puszczasz bąka, to bardziej świszczy.
Gość mi gwizdnął.
Aha, okej.
Niestety tego nie słychać na nagraniu. Właśnie taka akustyka była sali, że no nie słychać takich rzeczy, nie?
Cześć, mówię z jakieś pierdolone niedoperze, o co chodzi? Okazało się, że miałem lekko przytkane uszy i nie słyszałem. Więc czarne lakierki, białe skarpety, miałem jeansy, którymi szurałem po ziemi, bo wtedy wszyscy mężczyźni takie nosili. Technik teleinformatyk to koszula w kratę, ale z jebitnym smokiem na plecach, żeby pokazać jej, że jestem drapieżny i odważny. Fryzura na wiejskiego kasanowe, z przodu przywizany, z tyłu kogut. Wyprzykałem się aksem, tymi feromonami, które wtedy były popularne. Jeszcze brakowało, żebym chlebem i solą ją przywitał przy wejściu, nie? O, białogłowa, przyjmij mnie do swojego domostwa, nie? No jestem w tej hali sportowej, czekam na nią i spóźniała się 5, 10...
Daj stop na chwilę. I cały opis wygląda według mnie bardzo naturalnie.
Mm-hmm.
Że no, wyobrażasz sobie tą postać, że po prostu nawet ogranie tego chleba i soli, że no tak, to byłby absurd, ale jeszcze jakby podbicie, że po prostu jestem...
To już przerysowanie tego, co tam się działo.
Tak, a jeszcze, że ona na pewno to zauważyła, to tak okej, okay, jakby zauważyła, to kto jeszcze mógł to zauważyć i wpadła mi historia z tym, że mogłem być w restauracji i że ktoś to zauważył, że coś jest nie tak. A poszedłem w bardzo taki absurd na zasadzie gaci z dziurą.
Aha.
No bo to u mężczyzn się zdarza, że mają czasami jedną taką sentymentę największą. No i wyciągnąłem coś, co ludzie znają, czyli że tak, no kobiety wiedzą, że faceci czasami mają takie gacie. No i stworzyłem żart po prostu z jej samej myśli. Jeżeli ona zauważyła te skarpetki, to jeszcze kto mógł to zauważyć w innej sytuacji.
Okej, okay, okej.
Okay. I stworzył się żarcik do tego, nie?
Dobra, okej, okay, kumam.
I nagle pojawiła się ona. Ona! Serce zaczyna mi walić, uśmiech na mojej twarzy. Momentalnie cały stałem się sztywny. Szedłem jak pirat, bo penis nie pozwalał mi zgiąć nogi w kolanie, nie?
O, ty wytłumaczyłeś.
I ona nie mogła dostać się do
nie
środka.
Tak, się tak.
Więc niczym rycerz z bajki pomogłem jej otworzyć drzwi od wewnątrz.
A uważasz, że dobrze, że zostawiłem to przejęzyczenie?
No to dodaje ci takiej naturalności i prawdziwości temu występowi, że nie jest taki wyszlifowany, tylko że wiesz, że jesteś człowiekiem jednak.
Bo ja tak się, jak byłem na scenie, się zastanawiałem, czy cofać, ale byłem w trakcie opowiadania już tej głównej rzeczy, taki dobra, mówiłem dalej.
Nie, dobrze, ja uważam, że bardzo dobrze, bardzo dobrze.
bajki, pomogłem jej otworzyć drzwi od wewnątrz. Tylko przez męskie technikum nabyłem pewne dziwne nawyki, bo jak debil ciągnąłem zamiast pchać. I ona wbiega do środka, krzyknęła do mnie: dzięki, Potter! I pobiegła. Już otwieram usta, żeby ją zatrzymać, ale mój lamerski umysł się odzywa. Stary, ona się jest spóźniona, daj jej się przebrać, potem pogadacie na spokojnie. Myślę, okej, okay, masz rację. Krzyknąłem tylko: nie ma za co, Hedwigo.
Mi się wydaje, że to jest zbyt niszowy żart, że to ludzie trochę nie kumają, kim jest Hedwiga, bo to jest jakiś pojazd trochę, tak?
Hedwiga to była sowa Harry'ego Pottera.
A, o, właśnie, no właśnie, więc ja nawet tego nie kumam i mam wrażenie, że też ludzie, że biorąc pod uwagę, że kilka śmiechów, to było takie, a, kumamy, a reszta tak...
Kto? No nie, no, kłam, kłam.
Mi się wydaje, że to jest case tutaj tego, że jest zbyt niszowe...
To teraz, stare, zobaczysz, niszowe.
Niszowe.
I teraz część z was może mieć takie: jaki Harry Potter? Jakim cudem?
O, super.
Jak ja się ogolę, przypominam Harry'ego Pottera, ale 13 lat temu, 1:1. Anegdota potwierdzająca. 10 lat temu wracałem z meczu Śląska-Wrocław w piłkę nożną, tramwajem z kibolami. Trzymam rurki i nagle ktoś szarpie mnie za ucho, jakby jakiś pieniążek miałby wypaść, nie? Ja się obracam i widzę kibola i on do mnie: gdzie twój ojciec, Potter? Takie... Kurwa, rucha twoją matkę, no! Znaczy, w głowie sobie krzyknąłem, że zabiliby mi cię, śmierciożercy, nie? Ja patrzę na te zielone koszulki, zielony szalik i odpowiadam smutny, że nie żyję. A oni wbrew, piątki sobie przybijają, jebany Slytherin. Jakby ktoś się zmartwił, spokojnie, mój ojciec żyje. Pilnuje matki, w której się Snape podkochuje. Jakby to jest takie... To jest specjalnie żart tylko dla fanów Harry'ego Pottera. Jakby...
No i stop. Jest tam.
Tak, to jest bardzo hermetyczne.
Ale tak mi się podobał, miałem takie, okej, wytnę sobie, wrzucę to jako gdzieś tam rolkę dla fanów Harry'ego Pottera, może.
No tak, tak.
Skoczę, nie? Ale patrz, obracam się, patrzę na tych dresów, no i normalnie masz w głowie, że no śmiecie, nie? Ale od razu w Harry'm Potterze byli śmieciożercy, no to ma łatwo się delikatnie przejęzyczyć, że ci śmierciożercy, jestem dalej w orbicie Harry'ego Pottera, opisałem ich, jak oni wyglądają, no to łatwo mi potem powiedzieć puentę, że no jebany Slytherin, nie? Bo się cieszą z mojej tragedii.
No to prawda, jeszcze mógłbyś powiedzieć, że trzy takie ogry, jak ten, jak był zawsze ten Draco i takich tych dwóch
Tak, tak, tak. I jeden się nagle stał czarny w ogóle.
Bo jeden chyba umarł.
Ale z aktorów?
W rzeczywistości aktor chyba zmarł.
No dobra, ale to... Już nawet nie chodzi, czy to był biały, czy czarny. Chodzi o pierwowzór aktora, że zmieniasz kolor skóry przyjaciela jednego.
Stary, to są smoki, o chuj chodzi. Nie, no to... A jak on mógł zmienić kolor? Stary, są smoki i teleport w palenisku. Koleś sobie, kurde, kolor skóry nie mógł
zmienić. Poc normalizuje. To... No.
No dobra, to słuchaj, to co? Oprócz tego, że zapraszam, żebyście to obejrzeli, absolutnie, Michał Juszczak, zasługujesz na kogoś lepszego, to Michał, czego ci teraz życzyć?
Tego, żeby po nowym roku mieć dużo występów.
No, to tego ci życzę.
I żeby zgłaszali się nowi ludzie na warsztaty.
No, absolutnie też tego ci życzę. No kurde, jesteś chyba w tym momencie jedyną osobą, która prowadzi
warsztaty.
Właśnie
to mi mówię, że chyba jako jedyna.
No bo tak, Czarek już wypadł z gry. Już mi się wydaje, że Czarek, chyba że się mylę tutaj, Czarek Jurkiewicz, popraw mnie, ale wydaje mi się, że Czarek
bo ostatnio robił tylko takim osobom, którzy już gdzieś tam...
Też pisali już wcześniej,
nie?
Albo
bo była tam Karolina Pańczyk na pewno tam tak. Była jakieś... Nie, Skrzypek też nie był z Pochą czasami?
Tu musisz zapytać ich albo Czarka. Rejent na bank już nie robi warsztatów.
Kutek też nie.
Kutek też robił, faktycznie. Kutek robił też warsztaty.
Wiem, że Agnieszka Matan robiła.
Agnieszka
ale
Matan
nie wiem, czy dalej robi, tak, ale tak. Widziałem u niej na storkach, że czasami właśnie, że ma ten.
Tak, było coś takiego, tylko... ale też mi się wydaje, że to była jakaś jednorazowa akcja.
Okej, okay, bo ja też patrzyłem na storkę i była część, co ona robi. I mam takie, że to są trochę inne rzeczy niż ja, w sensie ta podstawa jest ta sama, ale w inną stronę ona poszła i generalnie to samo, co mówię warsztatowiczom, jeżeli na przykład byłoby więcej osób, którzy robią warsztaty stand-upowe, jeżeli macie taką zajawkę, to pójdźcie do każdego, albo do dwóch, trzech, albo nawet jakieś inne warsztaty, impro
na maksa.
nie wiem, śpiewu, cokolwiek, tak żeby zwiększyć swoje umiejętności, bo tak naprawdę no, każdy się powinien kształcić według mnie. Tak jak przy rozmowie z Bartkiem Walosem, no to ja jestem właśnie po twojej stronie, no bo cały czas, jeżeli się nie będziemy doskonalić, to będziemy stali w miejscu i nas albo nie prześcigną, albo my siebie nie przebijemy jeszcze bardziej.
Nie rozwiniemy. No dokładnie, no trzeba szukać nowych rozwiązań, torów i innych miejsc na macenie kobiet. Jakby to jest...
tak.
Dobra, koniec tego. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Zapraszam. Michał Juszczak był moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo Michałowi, dziękuję bardzo wam. No jak widzicie, bardzo ciekawy odcinek. Po pierwsze, warsztaty, jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany warsztatami stand-upowymi, to możecie się odzywać do Michała, znajdziecie go na wszystkich social mediach i link na dole będzie pod YouTube'owym filmikiem do jego warsztatów. No i jak widzieliście, bardzo ciekawy aspekt dzisiaj omawialiśmy, czyli zarządzanie moralno-emocjonalne tekstem. Co jest, uważasz, bardzo ważnym elementem często pisania, o którym trzeba pamiętać, że kurde, czasami możesz wyjść albo na creepa, albo nawet niekoniecznie na creepa, tylko że możesz zrobić coś, co będzie wycofywało ludzi emocjonalnie, oni nie będą się chcieli śmiać z tego, co im masz do powiedzenia. To może być za ostre, zbyt dosadnie powiedziane, zbyt chamskie porównanie, albo niezgadzające się właśnie z moralnymi wytycznymi, jakie panują teraz w społeczeństwie w danych czasach. I to jest bardzo ciekawe, bo ja odkąd zajmuję się komedią, to zacząłem kumać, że to nie jest jakby taki moralny konsensus, taki obiektywny, tylko że po prostu w danych czasach trzeba się dostosować do pewnego kodu. To jest idealnym przykładem, jak z Kołkiem gadaliśmy kilka odcinków temu i Tomek Kołecki przywoływał Marcina Dańca, występ sprzed 20 lat, tam z początku 2000 lat albo koniec XX wieku. I on tam właśnie opowiada o Whitney Houston straszne rzeczy, które dzisiaj byś po prostu siedział tak nie wierzy, że on coś takiego mówi. A wtedy ludzie, na maksa, tylko że wtedy to się zgadzało totalnie z moralnymi wytycznymi, jakby moralnością ogólnie uznaną, konsensusem, że to jest dobre, tak można, z tego się można śmiać i to jest okej, nie? I właśnie z tekstem, który się pisał wiele lat temu, jest może być ten problem, że on będzie już moralnie niezgodny z tym, co teraz się dzieje. I bardzo wiele, ja tak się zastanawiam, ile z naszych tekstów, które dzisiaj piszemy, będą za 20-30 lat takimi, że o Jezu, jak oni mogli mówić takie rzeczy, o Boże, nie można w ten sposób teraz już się wypowiadać. I jestem przekonany, że ogromna część naszych tekstów będzie w ten sposób wyglądać, więc to jest bardzo ciekawy temat i duże pole do dyskusji, mam wrażenie. No ale wracając, Michał Juszczak wydał program, idźcie go oglądać, jak zawsze wspierajcie swoich lokalnych komików, chodźcie na komedię na żywo, jest dużo lepsza niż na YouTubie, czy tam w ekranach, czy w telewizji. No i co, ja będę od stycznia ruszał ze swoim programem Jaka Piękna Katastrofa, więc zapraszam na żywo. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze. Pozdrawiam i cześć!